Najpierw Rob Marshall, potem Adrian Newey, a teraz Jonathan Whitley. Red Bull traci kluczowych ludzi, którzy przez lata budowali potęgę tego zespołu. Naturalna wymiana pokoleniowa, a może coś więcej. O tym już za chwilę, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 3 sierpnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Jonathan Whitley, dyrektor sportowy Red Bulla, po 18 latach pracy dla tego zespołu zdecydował się opuścić Milton Keynes, by stanąć na czele projektu Audi. Whitley bierze na siebie bardzo trudne zadanie, uwzględniając stan przygotowań niemieckiego koncernu do tego ścigania w Formule 1. Z drugiej strony jego odejście zostawi ogromną wyrwę w operacji wyścigowej Red Bulla. Najbardziej w całej sprawie zaskoczył mnie komentarz Christiana Hornera, opublikowany na łamach serwisu Blik. To było jeszcze przed ogłoszeniem tej decyzji. Siedzicie? Myślę, że warto usiąść, bo teraz właśnie ten cytat z Hornera. Wiem, że Jonathan chce odejść. Czemu nie? To drogi człowiek, za którego pensję mógł zatrudnić kilku inżynierów. Dla przypomnienia, Whitley miał pod sobą całą operację wyścigową. Wszystkie detale związane z jej legalnością, a wiemy, z jak trudnym, z jak skomplikowanym sportem mamy do czynienia, całą komunikację w zespole, również tą z ludźmi z FIA, a dodatkowo jeszcze stworzył najskuteczniejszy zespół mechaników, jeżeli chodzi o obsługę samochodu na tym polu serwisowym. To właśnie jego prace, doświadczenia, badania związane z tym, jak pracuje zespół mechaników, wprowadzenie dodatkowych kamer, które to wszystko nagrywały, zbudowanie choreografii, lepszych narzędzi. To było właśnie wszystko wykonane pod jego okiem. To były jego pomysły i jego doświadczenia dodane do siebie. Często mogliśmy też widzieć go w okolicy biur FIA na torach wyścigowych, bo właśnie on wchodził do tych biur, by reagować na sytuacje, które działy się na torze, by stanąć obok kierowcy, który był karany, albo też wyjaśnić pewne kwestie związane z regulaminem, pewne niezgodności regulaminowe. I on przez te ostatnie lata właśnie był w tych biurach, zbierał to doświadczenie, on wie, jak rozmawiać z ludźmi z FIA, wie, jak negocjować z sędziami wyścigowymi. Nie miał obok siebie nikogo innego na przygotowanie. Tam chodził z nim Adrian Newey, tam chodził z nim jeden czy drugi kierowca, ale to on był właśnie zawsze w centrum uwagi. A teraz Christian Horner mówi: panie Areczku, jest pan za drogi, jak nie pasuje, mamy 10 na pana miejsce. To nie jest takie proste i myślę, że Christian Horner dobrze o tym wie. To przecież bardzo doświadczony, inteligentny menadżer. Przez lata to pokazał, zarządzając tym zespołem. Teraz chyba jest zaślepiony tą wizją absolutnej władzy w Red Bull, ale do tego dojdziemy. Co ciekawe, w przypadku odejścia Roba Marshalla również była mowa o pieniądzach. Dzisiaj opublikowany został artykuł, w którym Otmar Szafnauer powiedział, że to właśnie Rob Marshall prawdopodobnie zabrał ten cały sos, super sos z Red Bulla do McLarena, te ustawienia platformy mechanicznej, dzięki którym McLaren jest dzisiaj tak mocny. Wtedy szef Red Bulla przy odejściu Roba Marshalla wskazywał palcem na bezduszne regulacje budżetowe, te ograniczenia, które zmuszają do trudnych decyzji. Padło również, że żeby wyrównać ofertę McLarena, musieliby przeznaczyć połowę tego dostępnego budżetu na zatrudnienie tylko dla Roba Marshalla. To nie wchodziło w grę. I powiem wam, że zadałem sobie trochę trudu i prześledziłem wątek zatrudnienia w zespołach na forum F1 Technical. Jest tam taki wątek, bardzo wiele informacji się tam przewija. Wątek prześledziłem od momentu odejścia właśnie Roba Marshalla, to jest połowa 2023 roku. Okazuje się, że tutaj nie chodzi tylko o trio Marshall, Newey, Whitley. To jest zupełnie szerszy kontekst tego, jak zmieniło się wewnętrzne zaplecze techniczne Red Bulla. Robocza lista, którą stworzyłem, jest dostępna na Twitterze, a link do tego wpisu znajdziecie pod tym filmem, bo nie będę jej tu całej czytał, zajęłoby to nam dobrych kilka minut. To jest prawie 20 osób. To jest prawdziwa litania ludzi kluczowych, jeżeli chodzi o te stanowiska w zespole, które opuściły ten zespół. Takie kluczowe stanowiska jak na przykład szef zespołu aerodynamików, szef działu wydajności, szef działu kompozytów, czy zastępca głównego projektanta. Przy nazwiskach wielu z tych ludzi znajduje się słowo senior, czy przy nazwach stanowisk, ale również liczba większa od 5, jeżeli chodzi o okres zatrudnienia w samym Red Bullu. To są bardzo doświadczeni ludzie, jeżeli chodzi o te kwestie techniczne i ten potencjał intelektualny, ale również ludzie, którzy od wielu lat byli związani z tym zespołem. Moje zaskoczenie rosło z każdą przewiniętą stroną na forum i z każdym dopisanym nazwiskiem do tej listy. Jest to ogromna ilość dobrych ludzi na kluczowych stanowiskach i zaledwie 14 miesięcy. Gdybyśmy się cofnęli, tam jeszcze będzie Dan Fallows, wielu innych naprawdę dobrych ludzi, którzy znają się na robocie. Ograniczenia budżetowe na pewno odgrywają tutaj ogromną rolę, bo podobny proces wydarzył się w Mercedesie, o czym Wam też wielokrotnie mówiłem. Jest jednak jedno ale w przypadku Red Bulla. Trójka najlepiej opłacanych pracowników jest wyłączona z tego limitu budżetowego, więc po odejściu New Way'a w Red Bullu było jedno, czy będzie jedno wolne miejsce w tym wolnym slocie pozbawionym regulacji limitu budżetowego, więc pensja Whitleya nie powinna być tutaj problemem w kontekście tego limitu budżetowego. Tam jest swoboda, tam jest luz, jeżeli chodzi o te możliwości w przypadku Red Bulla, więc jeśli nie chodzi o pieniądze, to o co? W wątku dotyczącym zatrudnienia można znaleźć wpisy o toksycznej atmosferze w Red Bullu. Walka o władzę w zespole trwa od dobrych kilkunastu miesięcy, co możemy, przynajmniej niektóre fragmenty tego możemy obserwować przed kamerami. One się dzieją na naszych oczach, więc nie możemy wykluczyć, że Horner dąży właśnie do tej władzy absolutnej, do całkowitego wyeliminowania kogokolwiek z tego imperium, kto mógłby stanowić dla niego zagrożenie. John Noble na łamach Autosportu napisał wczoraj, że to właśnie Whitley miał przejąć zespół w przypadku, gdyby władze koncernu zdecydowały się odsunąć Hornera od zajmowanej roli. To jest wszystko nawiązanie do tej afery z początku roku. Całość zbiega się również z dość dziwną decyzją o pozostawieniu Pereza w fotelu i miała być to według Sky Sports decyzja Christiana Hornera i tylko i wyłącznie Christiana Hornera. Dziwna dlatego, że jeszcze w niedzielę obaj i Horner i Marko mówili o tym, że to co pokazuje Perez jest nieakceptowalne. Tak po prostu nie da się ścigać, nie da się walczyć o tytuł mistrzowski. Co się zmieniło w niespełna 24 godziny? Jedni mówią, że zadzwonił Carlos Slim, inni, że pojawiły się podszepty ze strony Liberty Media, chodzi o ten rynek meksykański. Trzeci wątek to sprzedaż napojów i gadżetów Red Bulla właśnie w Meksyku, która stanowi znaczącą liczbę w tym całym torcie Red Bulla. Możemy się jedynie domyślać, że w każdym z tych przypadków wszystkie mogły mieć wpływ. Chodzi przede wszystkim o pieniądze i z jednej strony zwalniasz kluczowych ludzi w obawie przed ponownym przekroczeniem limitów, z drugiej wyciągasz ręce po dodatkowe pieniądze. To się jakoś do siebie nie dodaje. Zespół nigdy nie miał problemów z finansowaniem siebie. On się finansował sam. To była ta różnica między Red Bullem a Toro Rosso, Alfa Tauri, że do tego drugiego mniejszego zespołu zawsze trzeba było dokładać. Tutaj takiego problemu nie było. No i nawet przy tych rekordowych budżetach to się wszystko ładnie spinało. Nie sądzę, że tutaj coś się diametralnie zmieniło, chyba że ktoś w koncernie przykręcił kurek. To też jest bardzo możliwy scenariusz. Jedno jest pewne. Zespół Red Bulla jest w fazie przebudowy. Już w trakcie zamieszania wokół szefa zespołu na początku tego roku i ewentualnych plotkach o odejściu Verstappena mówiło się, że Horner jest gotowy budować ten zespół od nowa. Bez Marko, bez New Way'a, nawet bez Verstappena. I to się właśnie dzieje. Otwarte pozostaje tylko pytanie, czy na końcu tego procesu nadal będziemy mieli czerwonego byka, czy czerwoną krowę. Czas pokażę. Na koniec chcę Wam bardzo podziękować za wszystkie Wasze komentarze pod ostatnim materiałem. Trochę się obawiałem tego materiału, biorąc pod uwagę tą stronę techniczną. Merytorycznie on się, moim zdaniem, fajnie bronił, ale przyjęliście go świetnie. Nie powiem, że takich materiałów będzie więcej, czy będzie dużo. Skupimy się na tym, co dzisiaj, na tym, co regularnie się tutaj odbywa, ale będę miał więcej odwagi, żeby raz na jakiś czas coś takiego dla Was przygotować, albo inaczej, wykorzystać materiały, które gdzieś już są i poskładać coś w taki jeden zgrabny odcinek, ale to będą zawsze materiały, które będą miały to ekstra w tytule. To będzie bonus, a nie zastępstwo, czy wkład jako główny element magazynów Echa Padoku. Na tym kończę. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Jestem ciekaw Waszego zdania na temat tych zmian w Red Bullu. Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.